Tak wspaniale, że mogę być ze świętymi z Polski. W zeszłym roku byłem w stanie uczestniczyć tylko w połowie konferencji. Piątek i część soboty. Wyjechałem w sobotę po południu i poleciałem do Włoch, aby dołączyć do drugiej części ich konferencji, gdyż obie konferencje odbywały się w ten sam weekend. Miałem nadzieję, że niebawem ponownie będę mógł być z wami wszystkimi przez dłuższy czas. Wciąż z wytęsknieniem czekam na sposobność, by móc podróżować i odwiedzać świętych w różnych częściach kraju. Wybaczcie, że do tej pory nie byłem w stanie tego uczynić. Chciałbym wam jednak o czymś powiedzieć, drodzy święci, zanim przejdziemy do planu. Wciąż pamiętam, gdy po raz pierwszy we wczesnych latach przyjechaliśmy do Patnej w Londynie. Było to w 95 i 96 roku, gdy tam byliśmy. Wiele młodzieży z Polski przyjechało do Patnej, by uczestniczyć w szczególnym czasie, bardzo cennym czasie. Niektórzy z nich znaleźli się na szkoleniu, które rozpoczęliśmy jesienią, w sierpniu 97 roku. Święci przez lata, oczywiście byliśmy razem, widzieliśmy, jak wiele Pan czyni. Jednak jedna sprawa w szczególności, która stała się moim brzmieniem, o której chciałbym wspomnieć jako część słowa wstępnego, zanim przejdziemy do tego szczególnego planu. Mamy dzisiaj tak wiele publikacji po polsku. Szczególnie od niedawna mamy Nowy Testament w przekładzie Odzyskiwania. To wspaniale, że możemy go mieć w tym języku. Widzimy, jak wiele ludzi ją otrzymuje i reaguje na nią. Obecnie wielu ludzi w całej Europie reaguje na Biblię. Widzimy, że zainteresowanie w Zjednoczonym Królestwie się podwoiło. Tych, którzy reagują na Biblię. Liczby gwałtownie wzrosły. Bez wątpienia wynikiem tego jest narastająca niepewność sytuacji, z którą wszyscy mamy do czynienia. Cóż, zastanawiałem się nad pewnymi sprawami i miałem o tym społeczne z bratem Andrzejem i niektórymi świętymi tutaj. Budujemy tutaj Woodland Camp ponad to, co robimy tutaj w Bauer House, Bauer Farm. Możecie wiedzieć lub nie, ale Bauer House i Bauer Farm, te dwie posiadłości znajdują się tuż obok siebie. To tutaj odbywa się szkolenie. Celem tych dwóch posiadłości jest przeprowadzenie pełnoetatowego szkolenia. Mamy nadzieję, że docelowo będziemy mieli tutaj kilkaset Europejczyków przyjeżdżających na pełnoetatowe szkolenie w Londynie, by ostatecznie powrócić do miejsc, z których przyjechali, by budować kościoły, by być częścią normalnego życia kościoła. Mamy również Woodland Camp, z którego korzystamy szczególnie w związku z wyjątkowymi wydarzeniami, jak weekendy, soboty, a szczególnie na tygodniowe szkolenia. Chcielibyśmy, żeby był w użytku najbardziej, jak to tylko możliwe. Pod koniec roku będziemy mieli możliwość przyjęcia w Woodland Camp przynajmniej 150 osób, które będą w stanie tam mieszkać, spotykać się i spożywać posiłki. Woodland Camp znajduje się tylko 10 minut drogi od Powerhouse. Jest możliwość pieszej wędrówki po ładnej ścieżce około 5 kilometrów. Niektórzy ludzie mogą nawet iść pieszo. W społeczności chcielibyśmy rozważyć przeprowadzenie bądź to seminarium, czy też być może jednego czy dwóch tygodniowych szkoleń w Woodland Camp w przyszłym roku w języku polskim. W języku polskim, bez tłumaczenia. Czy to tłumacza stojącego obok mówcy, czy innego rodzaju tłumaczenia. Wyłącznie język polski. Powodem tego jest to, że w Zjednoczonym Królestwie wciąż mieszka 500 000 Polaków. Bez wątpienia kilkaset tysięcy z nich mieszka na obszarze Londynu. Z tego powodu, a także dzięki posłudze, którą mamy, dlaczego by nie dotrzeć również do tych ludzi, tak jak i do tych, którzy mieszkają w Polsce, ponieważ są oni spokrewnieni z wieloma osobami w ojczyźnie. Jeśli przyjdą i zostaną zdobyci przez Pana, to bez wątpienia skontaktują się z rodzinami i znajomymi w swoim kraju. Jest to prawdopodobnie regułą w wielu miejscach. Myślę, że być może jest to największa europejska grupa językowa poza językiem angielskim w Anglii. Proszę, przyjdźcie z tym do Pana. Może On tak sprawi, a może nie, ale mamy nadzieję, że to uczyni. Co więc zrobimy, jeśli do tego dojdzie? Będziemy siać ziarna aż teraz, od teraz aż do tego czasu dotrzemy do Polaków, którzy tu mieszkają, zaczniemy siać ziarna, przekazywać im Nowe Testamenty w języku polskim. Wprowadzimy ich w posługę, być może nawet nawiążą z nami znajomość, ale na pewno będą oni mieli wielu znajomych w kraju. Wtedy, gdy będziemy przeprowadzać jedno z takich wydarzeń, miejmy nadzieję, niektórzy z Was będą w stanie przylecieć i dołączyć do nas, by pomóc nam zatroszyć się o ten czas, o pasienie tych, których Pan będzie zdobywał. Oto moje słowo wstępu. Mam więc prośbę, módlcie się o to. Przejdziemy teraz do planu. Chciałbym z Wami spędzić czas, żebyśmy wszyscy zdali sobie sprawę, jak wspaniałe jest słowo uświęcenie. Ogólny tytuł tego szczególnego planu z międzynarodowego szkolenia dla starszych i odpowiedzialnych brzmi Boża wola. Tytuł poselstwa, którym będziemy się dziś radować, brzmi Boża wola, nasze uświęcenie. Boża wola, nasze uświęcenie. Chciałbym więc rozpocząć od planu, właściwie od przeczytania odnośników z Biblii. Nie potrwa to długo, ale są to bardzo znaczące słowa. Pierwszy odnośnik jest z drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków, wersety 10 i 11. Zanim zacznę czytać, zauważcie, że w odniesieniu do Bożej woli oraz do kwestii uświęcenia, każdy z tych fragmentów ukazuje bardzo szczególny aspekt. Pierwszym jest drugi rozdział listu do Hebrajczyków. Bo godziło się Jemu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby prowadząc wielu synów do chwały, sprawcę ich zbawienia wydoskonalić przez cierpienia. Tak więc ten pierwszy werset mówi o wielu synach. Następny mówi, zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i ci, którzy są uświęcani, z jednego są wszyscy. Z tego też powodu nie wstydzi się on nazywać ich braćmi. Tak brzmi list do Hebrajczyków, drugi rozdział, wersety od 10 do 11. Następny fragment mamy w 12 rozdziale tego listu, wersety 10 oraz 14. Oni bowiem karcili nas przez niewiele dni według tego, jak wydawało im się słuszne, ale On czyni to dlatego, co przynosi korzyść, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Wielu ludzi ma świadomość, że uświęcenie ma coś wspólnego ze świętością. Wyrażenie świętość oraz uświęcenie, być może mają one ze sobą jakiś związek. Cóż, oczywiście, że mają. Jednak pragnieniem Pana jest to, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Werset 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Uświęcenie więc jest czymś dość istotnym. W zasadzie tytuł tego szczególnego poselstwa brzmi Boża wola, nasze uświęcenie, do którego również dojdziemy w naszym czytaniu. Następnie pierwszy rozdział listu do Efezjan, wersety 4 i 5. Tak jak wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci. Zostaliśmy więc wybrani, abyśmy byli święci. Nieskazitelni. Zostaliśmy wybrani, abyśmy byli nieskazitelni. Przed Nim w miłości. Przeznaczając nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa ku sobie. Według upodobania swojej woli. Zostaliśmy wybrani, abyśmy byli święci oraz przeznaczeni do synostwa. Oba miały miejsce w tym samym czasie. Wybranie i przeznaczenie nastąpiły w tym samym czasie. Jest tylko przecinek pomiędzy wersetem 4 a 5. Nie dwa różne czasy. Wybrał nas i przeznaczył nas do synostwa. Efezjan 5:26. Aby go uświęcić, to Pan dla swojego ciała, swojej oblubienicy, umiłowanych, uświęcając nas, aby go uświęcić, oczyszczając go przez obmycie wodą w Słowie. Ma więc tutaj miejsce uświęcenie poprzez obmycie wodą w Słowie. Następnie pierwszy list do Tesaloniczan 4:3a, który odnosi się do tytułu. To jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie. Tak więc tytuł tego poselstwa, którym się właśnie radujemy, brzmi Boża wola, nasze uświęcenie. Oto odniesienie do wersetu, który właśnie to mówi. Boża wola, wasze uświęcenie. Następnie dwa kolejne wersety będą nam bardzo dobrze znane. Gdy będziemy przechodzić przez ten plan, sądzę, że wszyscy jesteśmy zaznajomieni z tymi dwoma wersetami. Mam jednak nadzieję, że zanim skończymy przechodzić przez ten plan, pojawi się w nas o wiele większe docenienie tych dwóch wersetów. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23 i 24. I niech sam Bóg pokoju uświęci was zupełnie i niech wasz duch i dusza i ciało będą zachowane w całości bez zarzutu przy przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święci was zupełnie, ducha, duszę i ciało. Następnie werset 24. Bardzo radosny werset, który powinniśmy cenić. Wierny jest ten, który was powołuje, który też to uczyni. On więc nas powołuje i on też to uczyni. Ten więc, który uświęca, on to uczyni, on tego dokona. Następnie ostatni odnośnik z Biblii, z Ewangelii Jana, rozdział 17. To modlitwa Pana, zanim został ukrzyżowany, wspaniały fragment, gdzie po prostu wygłaszał on bogactwa do swoich uczniów. Następnie odchodzi, by się modlić i zaczyna się modlić. Uświęć ich. Modli się on do Ojca. Uświęć ich w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. To pragniemy dzisiaj czynić, święci. Chcemy być w prawdzie, chcemy być w słowie, chcemy ujrzeć, czym jest kwestia uświęcenia. Jest to bardzo ważna sprawa i była ona ważna dla naszego brata Lee, który powiedział, że przez okres 70 lat rozważał wraz z innymi, jakie jest pełne znaczenie kwestii uświęcenia. I wtedy, w 1993 roku, ogłosił, że otrzymał światło w sprawie uświęcenia. Ujrzymy więc, przechodząc przez ten plan, że pojawiło się nowe światło, które nie zostało wcześniej urzeczywistnione. Uświęcenie było wcześniej definiowane na wiele sposobów przez wielkich Bożych ludzi na przestrzeni wieków. Jednak nigdy nie doszli oni do sedna, w tym, co mówi Słowo. Nasz brat zaś w 1993 roku powiedział przed Panem, otrzymałem światło w kwestii uświęcenia. Właściwie widzimy to w wersetach, które właśnie przeczytaliśmy, jednak przechodząc przez ten plan, uświadomimy to sobie bardziej. Nie mam zbyt wiele czasu, nie powiem, jak wiele zajmie mi to czasu. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Jednak muszę wam powiedzieć, że mamy w tym planie 9 bardzo istotnych punktów. Żaden inny plan podczas całego szkolenia 8 poselstw nie miał tylu punktów. Jest więc ich tutaj sporo i będziemy musieli omówić je wszystkie. Również każdy z tych punktów jest bardzo wzmocniony Słowem Bożym. Mam na myśli to, że jeśli jest tam punkt, jest tam również Pismo Święte, które pozwala nam ujrzeć, że powodem, dla którego jest tam ten punkt, jest to, że pokrywa on się z tym, o czym mówi Biblia. To właśnie uczynili dla nas bracia, brat Lee i brat Ni. Tworzyli oni przed nami Słowo, pomogli nam ujrzeć, co jest w Słowie, to, co jest w Słowie, nie tworząc czegoś innego, ale pomagając nam ujrzeć światło w tych sprawach w Słowie. Gdy więc przejdziemy przez ten plan, moją nadzieją i modlitwą jest to, byśmy razem mogli ujrzeć więcej w kwestii uświęcenia oraz dlaczego Paweł powiedział w odniesieniu do tego, że jest to Boża wola, wasze uświęcenie. Nasze uświęcenie jako braci i sióstr, jako tych, którzy kochają Pana, jest Bożą wolą, co jest tematem całego szkolenia, Boża wola. Ta konkretna sprawa bardzo wyraźnie stwierdza poprzez samo słowo, że nasze uświęcenie jest Bożą wolą. Dobrze, przechodzimy do pierwszego punktu rzymskiego, który mówi, że Boża wola to nasze uświęcenie, a więc jest to nasz początek. Chciałbym na początku powiedzieć, że pierwsze 4 główne punkty tego planu prawdziwie udzielają nam wizji. Udzielają nam wizji w kwestii uświęcenia i jej wielu aspektów oraz tego, jak je zastosować. Musimy więc spoglądać ku Panu, żebyśmy mogli ujrzeć wizję, przechodząc przez poszczególne punkty tego planu oraz niektóre wersety, które wzmocnią te poszczególne punkty planu. a nawet prosić Pana o ducha mądrości i objawienia, żebyśmy ujrzeli coś, czego nie widzieliśmy wcześniej. Pierwszy punkt rzymski. Boża wola to nasze uświęcenie. Być uświęconym to zostać uczynionym świętym, czyli być oddzielonym dla Boga i przesyconym Bogiem. Nie jedynie być oddzielonym, ale przesyconym Bogiem. Tym, który jest święty i który różni się, jest odmienny od wszystkiego, co pospolite. Wielu z nas zapewne zgodzi się, że uświęcenie oznacza, że On jest święty, niepospolity. My jesteśmy pospolici, nie jesteśmy święci. To więc mam na myśli, gdy mówimy o uświęceniu, żebyśmy zostali oddzieleni dla Boga, dla Tego, który jest święty i przesyceni Bogiem, jako tym, który jest święty, odmienny, który różni się od wszystkiego, co pospolite. Odnosi się to do kilku wersetów, niektórych ich fragmentów. 1 Tesaloniczan 4 ponownie odnosi się do waszego uświęcenia. 1 Piotra 1, 15-16 przekazuje wyrażenie, lecz według świętego, który was powołał, wy sami także bądźcie święci we wszelkim waszym sposobie życia. Mamy tutaj wyrażenie święty. Oraz kolejny werset 16, ponieważ napisane jest, bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. Pan więc mówi, bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. Następnie w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, czytaliśmy to chwilę temu, wybrał nas, abyśmy byli święci. Wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskazitelni przed Nim w miłości, przeznaczając nas do synostwa. To werset 5. Werset 4. Wybrał nas, abyśmy byli święci. Werset 5. Przeznaczając nas do synostwa. Zaczynacie więc widzieć, coś zostaje odkryte, na co chcemy zwrócić uwagę. Następnie Efezjan 5. Mężowie, kochajcie swoje żony, jak i Chrystus ukochał Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. W kwestii uświęcenia może więc nastąpić pewien postęp. Następnie werset 27, aby przedstawić samemu sobie Kościół chwalebnym, nie mającym plamy ani zmarszczki, ani niczego takiego, lecz aby był święty i nieskazitelny. Tak więc Bożą wolą jest nasze uświęcenie. Widzimy to w pierwszej części. Wiele z tych wersetów odnosi się do słowa święty i do słowa uświęcenie. Dobrze, punkt rzymski drugi. List do Efezjan 1:4-5, który przeczytaliśmy, i list do Hebrajczyków 2:10-11, który przeczytaliśmy, wskazują, że uświęcenie służy synostwu. Uświęcenie służy synostwu. To właśnie widzimy. I to ujrzał brat Lee w 1993, że uświęcenie odnosi się do kwestii synostwa. Uświęcenie tak naprawdę jest Bożym, cudzysłów, usynowieniem. Bożym usynowieniem. Tym jest uświęcenie i tym jest Boża wola. Nasze uświęcenie, czy też Boże usynowienie w nas. Mamy więc tutaj odnośniki, list do Efezjan 1 i list do Hebrajczyków 2, które już przeczytaliśmy. 2a. Bóg wybrał nas w wieczności przeszłej, byśmy byli święci prowadzi do synostwa. Ponownie mamy wersety z listu do Efezjan 1:4-5 oraz Księgę Objawienia 21. I zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako oblubienica przyozdobiona dla swojego męża. W jaki sposób miasto może być przygotowane jako oblubienica? Jak możemy mieć taką koncepcję, że idziemy gdzieś po śmierci do jakiegoś miejsca, jakiegoś miasta? Cóż, jeśli nie ćwiczymy naszego ducha i nie ćwiczymy się w tym, by patrzeć na to, co Pan nam objawia, możemy mieć tego rodzaju powszechne, naturalne rozumowanie. Ma je większość chrześcijan nie ma. Jednak Pan mówi tutaj, Jan ujrzał święte miasto, przygotowane jako oblubienica. Następnie werset 9 mówi, i przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz pełnych siedmiu ostatnich plag, i mówił ze mną i powiedział: przyjdź, pokażę ci oblubienicę, żonę baranka. To jest to miasto, ta oblubienica, żona baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi święte miasto, Jerozolimę, wstępujące z nieba od Boga. Werset 11. Mające chwałę Boga. Jego światło było podobne do najdrogocenniejszego kamienia, jakby do kamienia jaspisu, przejrzystego jak kryształ. Jest to cudowny widok, wspaniały obraz, który zaczynamy tu widzieć, zdawać sobie sprawę z tego, o co tutaj chodzi. Ma miejsce uświęcenie i usunowienie. Teraz punkt B. Zmartwychwstały Chrystus jest przywódcą naszego zbawienia, prowadzącym wielu synów do chwały dzięki uświęcaniu ich. Wielu synów zostaje usynowionych, prowadzonych do chwały dzięki uświęceniu. List do Hebrajczyków 2:10-11 wskazuje na to. Werset 11 mówi: zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i ci, którzy są uświęcani, z jednego są wszyscy. Jeden więc uświęca, inni są uświęcani. Z tego powodu nie wstydzi się on nazywać ich braćmi. Ktoś więc uświęca, inni są uświęcani, a my jesteśmy nazwani Jego braćmi. Jesteśmy nazwani Jego braćmi. Amen. I jak dotąd te dwie sprawy, Jego wola i kwestia uświęcenia, usanowienia, które ma miejsce, daje nam pewną wskazówkę do stwierdzenia, że oba są równorzędne. Boża wola, uświęcenie, tego, że nasze uświęcenie jest tym samym, co usynowienie, nasze bycie usynowionym. Dobrze. Teraz trzeci punkt rzymski, dalej odnoszący się do tej wizji związanej z uświęceniem. W Piśmie Świętym wyróżnia się trzy aspekty uświęcenia. A. Uświęcenie przez Ducha, który wyszukuje wybranych przez Boga ludzi przed ich nawróceniem się i uwierzeniem. Pierwszy list Piotra 1:2 wskazuje na uświęcenie Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Jest to wyszukujący aspekt uświęcenia. Następnie mamy uświęcenie w aspekcie pozycji, krwią Chrystusa, w chwili uwierzenia. Tak więc najpierw jest wyszukiwanie, zanim uwierzymy, następnie aspekt pozycji w chwili uwierzenia. Hebrajczyków 13:12. Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud przez swoją własną krew, cierpiał poza bramą. Hebrajczyków 9:14. To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego Ducha złożył w ofierze samego siebie, nieskazitelnego Bogu, oczyści nasze sumienie z martwych uczynków, abyśmy służyli Bogu żywemu. Mamy więc uświęcenie w aspekcie pozycji, co oznacza, że zostajemy przeniesieni z pospolitego, oddzielonego stanu do stanu świętego. Zostajemy uświęceni dzięki Pańskiemu odkupieniu. To było uświęcenie w aspekcie pozycji. Zostaliśmy uświęceni w taki sposób. Następnie punkt C. Uświęcenie w aspekcie usposobienia przez Ducha w ciągu całego chrześcijańskiego życia wierzących. Istnieje więc wyszukujące uświęcenie, uświęcenie w aspekcie pozycji, uświęcenie w aspekcie usposobienia. To są trzy aspekty tego, w jaki sposób następuje uświęcenie. Ma ono miejsce w trakcie całego naszego chrześcijańskiego życia, w pełnym cyklu naszego chrześcijańskiego życia. Ponownie więc mamy wersety z pierwszego listu do Tesaloniczan, którymi się radowaliśmy i zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy uświęcani. To się dokonuje. I wreszcie Rzymian 15:16, gdzie Paweł mówi o tym, że jest sługą Chrystusa dla pogan, trudzącym się kapłanem Ewangelii Boga, aby ofiara pogan była godna przychylnego przyjęcia, będąc uświęcona w Duchu Świętym. A potem Rzymian 6:19 i werset 22. Werset 22 mówi: teraz jednak wyzwoleni od grzechu i oddani w niewolę Bogu, macie swój owoc ku uświęceniu, a koniec życie wieczne. Jest tutaj zatem aspekt dotyczący uświęcenia usposobienia, który się odbywa. Rzymian 5:10. Będziemy zbawieni w Jego życiu. To także proces uświęcenia. Następnie objawienia 22:14. Błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty. Jest to doświadczenie będące w toku. Odnosi się do aspektu dotyczącego usposobienia, który trwa. Następnie 2 Piotra 1:4. Stajemy się uczestnikami boskiej natury. Są to sprawy, które trwają, a nie, które zdarzyły się tylko jeden raz. Tak więc mamy aspekt przeszukujący, aspekt pozycji i wreszcie aspekt dotyczący uświęcenia, usposobienia, w którym większość z nas na tym spotkaniu jest obecnie, w tym procesie. Jesteśmy teraz w aspekcie uświęcenia, usposobienia. Teraz przechodzimy do punktu 4 rzymskiego. Odsłania to, czym jest wizja uświęcenia. Pozwólcie, że przeczytam dla was ten rzymski punkt. Boskie uświęcenie służące boskiemu usynowieniu stanowi centrum boskiej ekonomii. Czy to istotne? Z pewnością jest to bardzo ważne. Boskie uświęcenie służące boskiemu usynowieniu stanowi centrum boskiej ekonomii i centralną myśl objawienia zawartego w Nowym Testamencie. Wow! Tak więc nie jest to mała rzecz. A boskie uświęcenie stanowi spinającą linkę w realizacji boskiej ekonomii, której celem jest nas w boski sposób usynowić, czyniąc nas synami Bożymi, żebyśmy stali się tacy sami jak Bóg w Jego życiu i w naturze, ale nie w bóstwie, dzięki czemu będziemy Bożym wyrazem, Punkt B. Mówimy, że uświęcenie stanowi spinającą linkę, ponieważ każdy krok dzieła, jakie Bóg wykonuje względem nas, polega na uczynieniu nas świętymi. Tak więc każdy krok uświęcenia przeszukującego, uświęcenia w aspekcie pozycji oraz w aspekcie usposobienia, każdy krok jest po to, aby uczynić nas świętymi. Następnie mamy do tego punktu bardzo dużo wersetów. Więc myślę, pozwólcie mi spojrzeć. Niektóre z nich już poruszałem, ale są i takie, które chciałbym podkreślić. Jednak większość z nich pozostawię dla was do przeczytania, abyśmy byli pewni, że przejdziemy przez wszystkie te ważne punkty. Jeden z nich to 1 Koryntian 12:3. Nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Bracia i siostry, czyż nie kochacie mówić, o Panie Jezu? Czyż nie kochacie pomóc komuś powiedzieć, o Panie Jezu? Jakże ktoś może to zrobić jedynie jak nie w Duchu Świętym? A jest to dobry sprawdzian dla nas wszystkich. Być może potrzebujemy coraz więcej i więcej praktykować. Panie Jezu, Panie Jezu, Jezus jest Panem. Panie Jezu, Jezus jest Panem. Co to oznacza? Oznacza to, że jesteś uświęcony, przynajmniej wstępnie. Zostałeś uświęcony, a teraz jesteś w procesie stawania się uświęconym pod względem usposobienia. W porządku. Następnie jest tutaj fragment w Hebrajczyków 12, który mówi, w jaki sposób ojciec zatroszczyłby się o swojego syna. Mówi on, oni bowiem karcili nas przez niewiele dni według tego, jak wydawało im się słuszne, ale on czyni to dlatego, co przynosi korzyść, abyśmy uczestniczyli w jego świętości. To jest nasze doświadczenie w uświęceniu. Jest w to zaangażowana pewna dyscyplina. Jest jakaś pomoc, której Pan nam udziela, aby uświęcenie odbywało się przez cały czas. To jest werset 10. On czyni to dlatego, co przynosi korzyść, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Tak więc święci, uświęcenie oznacza, że uczestniczymy w Jego świętości. I wreszcie ostatni werset w tym fragmencie, Hebrajczyków 12:4-14, mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi i uświęcenia. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Dobrze, wszyscy tego poszukujemy, aby zobaczyć Pana, powrót Pana. Dlatego dążymy do pokoju ze wszystkimi, dążymy do uświęcenia. Inaczej nie zobaczymy Pana. Tak więc uświęcenie jest bardzo, bardzo konieczne. Rzymian 8:28 mówi, a wiemy, że wszystko, wszystkie te rzeczy w tym procesie, przez które przechodzimy, współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga. Kochamy Pana. Ale jest tutaj ta strona usposobienia, którą trzeba zrealizować. Jest to więc Jego współdziałanie we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy są powołani według Jego zamysłu. To jest to część tego, co jest Jego wolą, to Jego cel, to jest to, czego On pragnie oraz to, co zamierzył. Zostaliśmy powołani według tego zamysłu i wszystkie sytuacje, całe otoczenie współpracują dla naszego dobra ze względu na to. A kolejny werset mówi, ponieważ tych, których uprzednio poznał, innymi słowy, uprzednio poznał, odnosi się do naszej sytuacji, tych też przeznaczył. To już zostało dokonane, wytyczone, aby byli upodobnieni do obrazu Jego Syna. O, jesteśmy wieloma braćmi upodobnionymi do obrazu Jego Syna, aby był On pierworodnym pośród wielu braci. Zachodzi tutaj proces usynowienia. To proces, który się odbywa. Uświęcenie jest tą spinającą linką, która odbywa się ze względu na Bożą ekonomię, ze względu na Jego boskie objawienie się. Dobrze. Podpunkt pierwszy. Przeszukujące uświęcenie, wstępne uświęcenie służy nawróceniu się i przywiedzeniu nas z powrotem do Boga. Znowu 1 Piotra 1:2. Wybranych według Boga, według przedwiedzy Boga Ojca w uświęceniu ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech się pomnożą. Następnie macie ten fragment z 15 rozdziału Łukasza, gdzie kobieta, mając 10 drachm, zgubiła jedną z nich, zapaliła lampy i wymiotła dom i szuka starannie, aż ją znajdzie. To przeszukujący aspekt uświęcenia, który się odbywa poprzez Pana, poprzez trójjednego Boga, poprzez Ducha, aby ci, którzy się zgubili, znaleźli się, a potem, podążając za tym, macie marnotrawnego syna. Zatem został on przywrócony, został odkupiony z powrotem do Ojca, z powrotem do domu Ojca. Bracia i siostry, to wspaniałe, wspaniałe uświęcenie, które ma miejsce w 15 rozdziale Łukasza, które jest nam przedstawione jako przeszukujące, które było przed naszym zbawieniem. To przeszukujące uświęcenie miało miejsce przed naszym początkowym uświęceniem. 2. Odkupiające poświęcenie, uświęcenie w aspekcie pozycji, dokonuje się przez krew Chrystusa i przenosi nas z Adama w Chrystusa. Dlatego też Jezus, Hebrajczyków 13:12, Jezus, aby uświęcić lud przez swoją własną krew, aspekt pozycji, przez swoją własną krew cierpiał poza bramą. Teraz podpunkt trzeci. Jest to bardzo szczegółowy proces uświęcenia, który się dokonuje. Jest to początek uświęcenia w aspekcie usposobienia. Tak więc zostaliśmy odkupieni w aspekcie pozycji, ale również w tym samym czasie zostaliśmy odrodzeni. I to był w naszym doświadczeniu początek uświęcenia w aspekcie usposobienia. Nazywamy to uświęceniem odradzającym. To początek uświęcenia w aspekcie usposobienia. Odnawia nas, poczynając od naszego ducha, by uczynić nas grzeszników synami Bożymi, które czyni nas grzeszników synami Bożymi. Tak więc Jana 1:12-13 mówi, lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał władzę, aby się stali dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Konkretne daty, kiedy tylko uwierzyliśmy w Jego imię, staliśmy się dziećmi Boga, którzy ani z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga zostali zrodzeni. Było to zgodne z Bożą wolą. Następnie 2 Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem. Mamy więc to wyrażenie odrodzenie. Jesteśmy nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto stało się nowe. Podpunkt czwarty. Po odradzającym uświęceniu jest odnawiające uświęcenie, kontynuacja uświęcenia w aspekcie usposobienia. Po punkcie trzecim mieliśmy początek uświęcenia w aspekcie usposobienia, teraz mamy kontynuację uświęcenia w aspekcie usposobienia. To odnawiające uświęcenie odnawia naszą duszę, poczynając od umysłu przez wszystkie części naszej duszy, by uczynić ją częścią Bożego nowego stworzenia. To dlatego w Rzymian 12 rozdziale Paweł mówi: nie kształtujcie siebie według tego wieku, ale dajcie się przeobrażać. Zaraz do tego wrócimy. Przeobrażać przez odnowienie umysłu, abyście sprawdzali, co jest wolą Boga. Co jest dobre, miłe i doskonałe. A następnie Rzymian 6,4 mówi: zostaliśmy więc pogrzebani wraz z Nim poprzez chrzest w Jego śmierć, abyśmy jak Chrystus został wzbudzony z martwych poprzez chwałę Ojca, tak i my postępowali w nowości życia. Tak więc uświęcenie w aspekcie usposobienia zawiera odrodzenie, a także odnowienie. Następnie przechodzimy do przeobrażającego uświęcenia, podpunkt 5. Jest to uświęcenie codzienne. Metabolicznie przekonstytuowuje nas pierwiastkiem Chrystusa, dzięki czemu jako część organicznego ciała Chrystusa mamy nową wewnętrzną konstytucję. O, chwała Panu Jezusowi za uświęcenie. Teraz jeden z fragmentów odnosi się do 2 Koryntian 3,18, który mówi: my wszyscy jednak z odsuniętą twarzą, oglądając jak zwierciadło chwałę Pana, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz, od chwały do chwały, tak jak od Pana Ducha. Tak więc jest to zmiana metaboliczna, która się pojawia. Przeobrażenie, które się pojawia jako część tego uświęcenia w aspekcie usposobienia. Teraz przechodzimy do kolejnego ważnego punktu, który jest na naszym sercu. Później będziemy mieć trochę społeczności na temat tej części z rozdziału 3 listu do Koryntian, ponieważ nasze serce jest bardzo zaangażowane w tę sprawę bycia przeobrażonymi. Podpunkt 6. Upodobniające poświęcenie, uświęcenie. Nie przeobrażenie, ale upodobniające uświęcenie. Uświęcenie nadające kształt. Kształtuje nas na obraz chwalebnego Chrystusa, by czynić nas Jego wyrazem. Ponieważ tych, których uprzednio poznał, tych też przeznaczył, aby byli upodobnieni do obrazu Jego Syna, aby był On pierworodnym pośród wielu braci. Taki jest zamiar. Taki jest proces, przez który przechodzimy. Pan wykonuje w nas tę uświęcającą pracę, której dokonuje. Następnie macie otaczające chwałą uświęcenie. Uświęcenie zwieńczające, które dokonuje odkupienia naszego ciała, przemieniając je, by uczynić nas w pełni wyrazem Chrystusa w chwale. Tak więc list do Filipian mówi, że przemieni on ciało naszego poniżenia, nasze ciało jest ciałem poniżenia i będziemy upodobnieni do ciała Jego chwały, według Jego działania, którym jest w stanie także poddać sobie wszystko. Cóż więc robimy? Rzymian 8,23. O, my wzdychamy. Wzdychamy w sobie, gorliwie wyczekując odkupienia, gorliwie wyczekując synostwa. Co to jest synostwo? Synostwo to to samo, co uświęcenie. Odkupienie naszego ciała. Proces ten trwa cały czas, aż do etapu otoczenia chwałą. Tak więc punkt C. Boskie uświęcenie w aspekcie usposobienia realizuje Chrystus. Realizuje Chrystus jako uświęcający duch w naszym duchu. Amen. Dobrze. Teraz przechodzimy do punktu rzymskiego 4, gdzie mamy, piątego rzymskiego, gdzie mamy sprawę dotyczącą naszego serca. Tak więc z tych pierwszych czterech punktów rzymskich widzimy, mamy wizję na temat tego, czym jest uświęcenie, w jaki sposób synostwo jest związane z uświęceniem, jak się dokonuje uświęcenie w tych krokach przeszukiwania, aspekcie pozycji, a aspekcie usposobienia. Teraz przechodzimy do szczególnej kwestii, która wpływa na to, jak w praktyczny sposób zastosować to wszystko do nas. Tak więc punkt rzymski 5 mówi, aby prowadzić święte życie dla życia Kościoła, to jest to, o czym mówi pierwszy list do Tesaloniczan. Święte życie dla życia Kościoła. Potrzebujemy, żeby Pan utwierdził nasze serca, by były bez zarzutów świętości. Potrzebujemy, żeby Pan utwierdził nasze serca, by były bez zarzutów świętości. Może więc być tak, że jeśli chce On ustanowić nasze serce nienagannym w świętości, że w tej chwili, lub przynajmniej w przeszłości, nie było nienagannym. Musimy więc zobaczyć coś, co dotyczy naszego serca i w tej części, z powodu czasu, nie będę wchodził we wszystkie wersety, ale chcę zdecydowanie podkreślić tę część, szczególnie tutaj, w punkcie A. Punkt A. Pełen jest słowa, aby pokazać nam nasze serce i to, z czego ono się składa. Zobaczymy, jak upłynie nasz czas. Być może uda nam się przejść przez to i nadal to poruszyć. Dobrze, punkt A. Na nasze serce składają się wszystkie części naszej duszy. Tak więc nasze serce obejmuje wszystkie części naszej duszy. Co to jest dusza? To nasz umysł, nasze emocje, nasza wola. Mamy więc Mateusza 9:4 i Hebrajczyków 4:12. Odnoszą się one do naszego serca, które jest związane z naszym umysłem. Nasze serce jest związane z naszym umysłem. Mateusza 9:4 mówi o tym, że myślimy, co złe w naszych sercach. A Hebrajczyków 4 mówi, że słowo jest zdolne rozeznać myśli i zamiary serca. Jest także wola w Hebrajczyków 4:12 wraz z myślami serca. Następnie Jana 14 mówi, niech się nie niepokoi wasze serce. Co to jest? Odnosi się to do naszych emocji. A w Jana 16:22 i wy teraz doznajecie smutku, ale ponownie was zobaczą i wasze serce będzie się radowało. To także odnosi się do naszej duszy, kochającej i nienawidzącej funkcji naszej duszy, naszych emocji. Zatem Dzieje Apostolskie 11:23. Co z naszą wolą? To bardzo dobry werset odnoszący się do naszej woli. Fragment ten, Dzieje Apostolskie 11:23, nawiązuje do Barnaby, który przywiódł Saula do braci i był jednym ze współpracowników Saula, który stał się Pawłem w pewnym momencie. I w tym szczególnym czasie Barnaba był absolutnym bratem. Był bardzo wykorzystywanym przez Pana. Słowo więc mówi, ten, gdy przybył, kiedy Barnaba przybył i zobaczył łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby trwali przy Panu z zamysłem serca. Z zamysłem serca. Co jest więc tym zamysłem? Jest to coś, co chcemy. To nasz zamysł, nasz cel. Cel serca. Dobrze. Także nasze sumienie jest częścią naszego serca. Tak więc trzy części naszej duszy, umysł, emocje i wola, są częścią naszego serca, ale również duch, sumienie w naszym duchu. To także część serca, ponieważ mamy ten wspaniały fragment w 10 rozdziale Hebrajczyków. Podchodźmy do Świętego Świętych z prawdziwym sercem. Prawdziwym sercem. W pełnym przekonaniu wiary, mając serce skropione od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Następnie 1 Jana 3, bo jeśli nasze serce nas obwinia, to dlatego, że Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Tak więc tutaj, jeśli nasze serce nas obwinia, co to jest? Gdzie to jest? To w naszym sumieniu. Nasze serce nas obwinia. Punkt B. Serce to miejsce, w którym życie wchodzi i wychodzi. Włącznik życia. Ten fragment od 5 punktu rzymskiego jest bardzo ważnym fragmentem, ponieważ cztery pierwsze aspekty, które zobaczyliśmy, były związane z pewnego rodzaju wizją, widzeniem, czym jest uświęcenie, co to jest synostwo, jak są one ze sobą powiązane. tak wiele jest związane z naszym sercem, że po tym fragmencie zobaczymy, jak Pan przeprowadza to uświęcające dzieło, w jaki sposób je realizuje. To będą cztery ostatnie punkty w planie. Pozwólcie, że przeczytam wam punkt B. Serce to miejsce, w którym życie wchodzi i wychodzi. Włącznik życia. Jeżeli serce nie jest właściwe, życie w duchu zostaje powstrzymane i prawo życia nie może swobodnie i bez przeszkód działać, aby dotrzeć do każdej części naszej istoty. Choć życie ma wielką moc, moc ta podlega kierownictwu naszego niewielkiego serca. Spójrzcie na to wyrażenie, włącznik życia, miejsce, w którym wchodzi i wychodzi życie, włącznik życia. Tak więc mamy ten werset z Księgi Przypowieści Salomona 4,23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Tak więc z naszego serca tryska źródło życia. Tak więc ten fragment w 12 rozdziale Mateusza zawiera ten werset, werset 34, gdzie Pan mówi do tych religijnych ludzi, potomstwo żmijowe, jak będąc złymi możecie mówić dobre rzeczy, bo z obfitości serca mówią usta. Czasami tak z obfitości serca możemy wypowiedzieć pewne rzeczy, jak to z obfitości serca. Co wypowiadamy, pochodzi z obfitości serca. Co teraz powinniśmy zrobić? Przechodzimy do Ezechiela 36, gdzie słowo mówi, i dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Tak więc, gdy zostaliśmy zbawieni, święci, mamy nowe serce. W porządku, teraz przechodzimy do punktu C. Bóg jest niezmienny, lecz nasze serce z natury jest zmienne, zarówno w relacjach z innymi, jak i z Panem. Tak więc przykładem jest tutaj Demas. Demas opuścił apostoła Pawła, ukochawszy obecny wiek. Z powodu jego miłości do obecnego wieku zmienił się. A następnie macie Mateusza 13 rozdział, gdzie siewca idzie, aby siać i sieje w serca, w różne serca. Niektóre były przy drodze, niektóre na miejscach skalistych, niektóre między cierniami, a inne były na dobrej ziemi. Gdzie jest nasze serce? To zależy, to po prostu zależy. Znajdujemy się w zmiennych sytuacjach wraz z naszym sercem. Punkt D. Nie ma nikogo, kto w zgodzie ze swoim naturalnym ludzkim życiem miałby niezłomne serce, ponieważ nasze serce tak łatwo się zmienia. Nie jest w ogóle godne zaufania. Jeremiasz mówi, zwodnicze jest serce bardziej niż wszystko inne. Podpunkt E. Nasze serce nie jest bez zarzutu, ponieważ jest ono zmienne. Chcemy mieć serce, które jest bez zarzutu, ale problem z naszym sercem polega na tym, że jest ono zmienne. Oto, co naprawdę oznacza, że nasze serce nie jest bez zarzutu i jest zmienne. Serce niezmienne to serce bez zarzutów. Serce niezmienne to serce bez zarzutów. Tak więc mamy te fragmenty w psalmach, gdzie jest powiedziane, moje serce jest niezłomne, moje serce jest utwierdzone. Och, obyśmy byli tymi, którzy mają swoje serca utwierdzone. W jaki sposób to robimy? Punkt F. W Bożym zbawieniu, odnowienie serca, które zobaczyliśmy w księdze Ezechiela, odnowienie serca odbywa się raz na zawsze. Jednakże w naszym doświadczeniu nasze serce jest wciąż odnawiane, ponieważ jest zmienne. Ezechiel powiedział, że otrzymamy nowe serce, które rzeczywiście otrzymaliśmy. Więc 2 Koryntian 4,16 Paweł mówi, dlatego nie zniechęcamy się, lecz chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny człowiek jest odnawiany dzień po dniu. Zachodzi więc ten wspaniały proces, który wywiera wpływ na nasze serce. Punkt G. Ponieważ mamy zmienne serce, wymaga ono nieustannego odnawiania przez uświęcającego ducha, tak aby zostało utwierdzone i zbudowane w stanie świętości. Oddzielone dla Boga. przez Niego zajęte i wzięte w posiadanie oraz Nim przesycone. Nieustanne odnawianie musi być kontynuowane, aby nasze serce stało się bez zarzutu oraz niezmienne. Chwała Panu. Punkt H. Gdy nasze serce jest utwierdzane, proszę, zanim przejdę do punktu H, muszę ponownie nawiązać do tego, co wspomniałem na temat przeobrażenia. 2 Koryntian 3:18. Mianowicie, że powrócimy do tego, kiedy zaczniemy społeczność dotyczącą kwestii serca. Więc zanim zajmiemy się punktem H, podczas gdy wciąż jesteśmy przy punkcie G, chciałbym odesłać Was do 2 Koryntian 3:16. Werset 18 mówi, że jesteśmy przeobrażani. 2 Koryntian 3:18. Jesteśmy przeobrażani. Ale werset 16 mówi, lecz kiedykolwiek ich serce zwraca się do Pana, zasłona zostaje zdjęta, a Pan jest Duchem. Gdzie zaś jest Duch Pana, tam wolność. My wszyscy jednak z odsłoniętą twarzą, oglądając i odbijając jak zwierciadło chwałę Pana, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz, od chwały do chwały, tak jak od Pana Ducha. Więc, bracia i siostry, musimy zwracać nasze serce przez cały czas. Musimy ciągle zwracać nasze serce do Pana, aby zasłony zostały zdjęte, abyśmy mogli oglądać i odbijać jak zwierciadło i byśmy byli przeobrażani w ten sam obraz. Punkt H. Gdy nasze serce jest utwierdzone jako bez zarzutu i w świętości, dzięki nieustannemu odnawianiu przez uświęcającego Ducha, stajemy się nową Jerozolimą, mającą nowość boskiego życia i świętym miastem, posiadającym świętość boskiej natury. Stajemy się tym. Właśnie tym się stajemy. Chwała Panu. Chwała Panu. Oby Pan nam pomógł, oby nas zaopatrzył, napełni nas, abyśmy mieli serce, które jest zawsze zwrócone ku Niemu, ponieważ On jest niezmienny. My jesteśmy zmienni. On jest niezmienny. Jednak gdy oglądamy i odbijamy Go jak zwierciadło, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz. Dlatego serce jest bardzo istotne. Dusza jest osobą. Moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy duszą. Jesteśmy duszą. Mamy umysł, uczucia i wolę. To jest nasza psychologiczna istota. To jest nasza osoba. Ale serce jest osobą w działaniu. Tak więc wszystko bardzo zależy od statusu i reakcji zachodzących w naszym sercu. Dobrze. Teraz przejdziemy do tych 4 ostatnich głównych punktów, zaczynając od 6 rzymskiego. I niech sam Bóg pokoju uświęci was. Bracia i siostry, jakże to wspaniałe, że cała ta społeczność dotycząca kwestii uświęcenia wraca do tego, który jest uświęcającym, do tego, który uświęca. Ten werset mówi, że sam Bóg pokoju uświęci was zupełnie. Ponownie mamy tutaj pierwszy list do Tesaloniczan 5:23-24. Przecudowny fragment. Niemalże taki, który powinniśmy cenić najbardziej. Jeśli zrozumiemy go, doprowadzi nas do wszystkich pozostałych. Bóg pokoju uświęci was zupełnie. Niech wasz duch i dusza i ciało będą zachowane w całości, bez zarzutu. Bez zarzutu. Przy przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, wierny jest ten, który was powołuje, który też to uczyni. On jest tym, który uświęca. Bóg pokoju. Punkt A. Bóg pokoju jest tym, który uświęca. Jego uświęcenie przynosi pokój. Gdy zostajemy uświęceni, zupełnie uświęceni przez Niego od wewnątrz, mamy pokój z Nim i z człowiekiem, pod każdym względem. Więc to jest proces, który teraz trwa. Z pewnością potrzebujemy wizji i z pewnością musimy rozprawić się z naszym sercem, ale także musimy zdać sobie sprawę z tego, że aby być uświęconym, być usunowionym, zdajemy sobie sprawę, że jest tylko jedno źródło. Jest tylko jedno źródło. Jest Nim On sam. On jest tym, który uświęca. On jest uświęcającym. To też możemy zadać pytanie, co mamy robić? Właśnie o tym przeczytamy. Punkt pierwszy. Wskutek upadku nasze ciało uległo zniszczeniu, nasza dusza skażeniu, a duch obumarciu. W pełnym Bożym zbawieniu cała nasza istota zostaje zbawiona i uczyniona całą i doskonałą. Dwa. W tym celu Bóg zachowuje naszego ducha od wszelkiego uśmiercającego pierwiastka, naszą duszę od trwania w naturalności i starości, a nasze ciało od zniszczenia grzechem. Tak więc w punkcie B ujrzeliśmy ducha, duszę i ciało. Prawdopodobnie wielokrotnie dzieliliśmy się tym z wieloma ludźmi. Tym, że mamy ducha. Jesteśmy trójczęściowymi ludźmi, duchem, duszą i ciałem. Jednakże jak cudownie uświadomić sobie, iż pomimo, że nasze ciało uległo zniszczeniu, nasza dusza skażeniu, a duch obumarciu, jednak w pełnym Bożym zbawieniu cała nasza istota, duch, dusza i ciało, zostaje zbawiona i uczyniona całą i doskonałą. I to jest to, co pierwszy Tesaloniczan nam pokazuje. W tym celu Bóg zachowuje naszego ducha od wszelkiego uśmiercającego pierwiastka, naszą duszę od trwania w naturalności i starości, a nasze ciało od zniszczenia grzechem. To jest to, co się dzieje. Trzy. To, że Bóg zachowuje nas w ten sposób i gruntownie nas uświęca, podtrzymuje nas, dzięki czemu możemy prowadzić święte życie, aby osiągnąć dojrzałość i móc spotkać się z Panem, gdy przyjdzie. Teraz punkt czwarty. Pod względem ilościowym, Bóg uświęca nas zupełnie. Jeśli chodzi o jakość, zachowuje nas w całości, to znaczy zachowuje naszego ducha, duszę i ciało doskonałymi. To jest to, co on robi. Ponownie, 1 Tesaloniczan 5:23-24. Punkt piąty. Mimo że Bóg nas zachowuje, on nas zachowuje, uświęca. Mimo że Bóg nas zachowuje i on jest tym, który uświęca, to wciąż musimy wziąć na siebie odpowiedzialność, podjąć inicjatywę, żeby co? Żeby współpracować. Musimy z nim współpracować. Nie może tego zrobić bez naszej współpracy. Współpracować z jego działaniem i pozwalać, by Duch Święty przysycał ustawicznie naszego ducha, duszę i ciało. Tak więc mamy ten długi fragment 1 Tesaloniczan 5:12-24. Werset 24 mówi o tym, że musimy z nim współpracować. Werset 24. Wierny jest ten, który was powołuje, który też to uczyni. Nasza współpraca nie polega na tym, że robimy coś w sposób niezależny od tego, który nas uświęca. Nasze uświęcenie jest pozwalaniem uświęcającemu na działanie wewnątrz nas. I on tego dokonuje. On tego dokonuje. On to robi. Wierny jest ten. On jest wierny, a my nie. My jesteśmy zmienni. On nie jest zmienny. Jest zawsze wierny. On jest tym, który nas powołuje oraz tym, który nas powołał. On wybrał nas, przeznaczył nas do synostwa. Więc on tego dokona. Dobrze, przechodzimy teraz do punktu ósmego. Żeby współpracować z Bogiem i zachować swojego ducha w stanie uświęcenia, musimy utrzymywać go w żywym stanie przez to, że będziemy go ćwiczyli. Te ostatnie cztery główne sprawy są bardzo, ale to bardzo wyraźne. Po pierwsze, ten, który uświęca. I co on robi w uświęceniu? Dba o naszego ducha, duszę i ciało. Naszego ducha, naszą duszę i nasze ciało. Punkt rzymski numer 7 mówi o nas ćwiczących swojego ducha. Paweł mówi do Tymoteusza, przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmiony słowami wiary i dobrej nauki, za którą ściśle podążałeś. Następnie werset 7. Ćwicz się ku pobożności. Ćwicz się ku pobożności. Punkt A. Żeby zachować ducha, musimy utrzymywać go w żywym stanie poprzez ćwiczenie go w tym, by posiadał społeczność z Bogiem. Jeżeli nie uda nam się ćwiczyć w taki sposób ducha, zostawimy go w sytuacji obumarcia. Więc co powinniśmy robić? Rozniecajmy naszego ducha do płomieni. Ponieważ Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Trzeźwego umysłu. Potem jest odniesienie do 19 wersetu listy do Judy. Bardzo interesujący werset. Ci są tymi, którzy czynią podziały. Czy widzieliście jakichś czyniących podziały? Czy widzieliście jakichś duszewnych? Czy widzieliście jakichś, którzy zdają się, że nie mają ducha? Oto 19 werset listu do Judy. To prawie tak, jakby nie było ducha, jakby nie mieli ducha, ponieważ są tymi, którzy czynią podziały, są duszewni. Bracia i siostry, musimy ćwiczyć naszego ducha. Co mamy robić? Zawsze się radujmy, bezustannie się módlmy, we wszystkim dziękujmy. To jest bowiem wola Boga. Wola Boga w Chrystusie Jezusie dla was. To jest uświęcenie, nasze uświęcenie, wola Boga. Jak to robimy? Po prostu radujemy się, modlimy się, we wszystkim dziękujemy. To jest ćwiczenie naszego ducha. Tak więc musimy ćwiczyć się, podstęp drugi, by oddzielać się od sytuacji, które uśmiercają naszego ducha, tak jak Nazirejczyk. Nie mógł dotykać czegokolwiek, co było martwe. Czasami ci, którzy są nam bliscy, uśmiercają nas. Dlatego musimy być ostrożni, kogo dotykamy. Nie dotykajcie śmierci w żaden sposób. Trzeci, oddawajmy Bogu cześć, służmy Mu i miejmy z Nim społeczność w swoim duchu i za Jego pomocą. Wszystko, czym jesteśmy, co mamy i co robimy wobec Boga, musi odbywać się w naszym duchu, ponieważ Bóg jest duchem. A ci, którzy oddają Mu cześć, muszą oddawać cześć w duchu i w prawdziwości. Rzymian 1:9, Paweł mówił, że służy w swoim duchu. Musimy służyć w naszym duchu. Filipian 2:1, mamy społeczność ducha. To jest nasza sfera, to nasz obszar, na którym jesteśmy, obszar ducha. B. Żeby zachować swojego ducha, musimy trzymać go z dala od wszelkiego zanieczyszczenia i splamienia. Oczyszczamy samych siebie z wszelkiego skalania ciała i ducha, doskonaląc świętość. Doskonaląc świętość w bojaźni Boga. C. Żeby zachować swojego ducha, musimy dbać o to, by nasze sumienie było wolne od wyrzutów wobec Boga i ludzi. To pochodzi z doświadczenia Pawła. Doświadczył, że w taki sposób postępował. Zawsze ćwiczył się w tym, aby miał sumienie wolne od wyrzutów względem Boga i ludzi. D. Żeby zachować swojego ducha, musimy na niego zważać, kierując umysł na ducha i troszcząc się o odpoczynek w tym duchu. A Panu, Mateusza 2 napisane jest, strzeżcie się więc, o przepraszam, to jest Malachiasza 2, strzeżcie się więc w duchu waszym, wobec żony młodości twojej nie postępuj zdradliwie, bo nienawidzę rozwodu, mówi wiekuisty Bóg Izraela, i tego, co krzywdę zakrywa swoim płaszczem, mówi wiekuisty zastępu. Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie. Święci, to jest bardzo poważne słowo. Musimy ćwiczyć się na tak wiele sposobów, aby utrzymać naszego ducha wyćwiczonym. Co się stanie, jeśli to zrobimy? Umysł skierowany na upadłe ciało to śmierć, lecz umysł skierowany na ducha to życie i pokój. Potem Paweł mógł powiedzieć naprawdę bardzo interesujący i wspaniały werset w 2 Koryntian 2:13. Nie zaznałem odpoczynku w moim duchu. Och, powinniśmy zaznawać odpoczynku w naszym duchu. Dlaczego? Dlaczego Paweł nie zaznawał odpoczynku w swoim duchu? Bo nie znalazłem Tytusa, mego brata, lecz pożegnałem się z nimi i wyruszyłem do Macedonii. Potrzebujemy braci. Musimy być ze świętymi. Och, odpoczynek w naszym duchu obejmuje znajdowanie się w ciele Chrystusa oraz cieszenie się tym ciałem ze sobą nawzajem. Dobrze, teraz przechodzimy nie jedynie do kwestii ćwiczenia naszego ducha, ale zajmiemy się też kwestią uświęcenia, tą kwestią synostwa, naszej duszy, a także równie ważnej kwestii naszego ciała. Duch, dusza i ciała. Musimy zadbać o wszystkie te trzy sprawy, ponieważ Bóg ma to na sercu wobec nas. Jest to nasze uświęcenie w całej naszej trójszczęściowej istocie. Punkt 8 rzymski mówi, żeby współpracować z Bogiem i zachować swoją duszę w stanie uświęcenia, musimy oczyścić trzy główne arterie naszego psychicznego serca, części naszej duszy, umysł, emocje i wolę. Przeczytaliśmy już wcześniej wiele wersetów, które pokazują nam, że są one częściami naszej duszy. Nasz umysł, emocje i wola. A żeby uświęcona została nasza dusza, nasz umysł musi zostać odnowiony i stać się umysłem Chrystusa. Nasze emocje muszą zostać poruszone i przesycone miłością Chrystusa. Nasza wola musi zostać poskromiona przez zmartwychwstałego Chrystusa i przepojona Nim oraz musimy kochać Pana całą swoją istotą. Tak więc mamy Marka 12:30 i będziesz kochał Pana, Boga swego, z całego swojego serca. swojego serca, z całej swojej duszy, z całego swojego umysłu. Dlaczego jest tu napisane z całego swojego umysłu, skoro już wspomniano o duszy? Ponieważ umysł jest wiodącą częścią naszej duszy. Jest także napisane z całej swojej siły. Innymi słowy, całą naszą trójczęściową istotą. O, powinniśmy kochać Pana całą naszą istotą. Wtedy cała nasza istota będzie uświęcona. By udrożnienie trzech głównych arterii naszego psychicznego serca polega na uczynieniu skrupulatnego wyznania Panu. Musimy pozostawać z Panem przez jakiś czas, prosząc Go o to, by wprowadził nas w pełni w światło. Następnie w świetle tego, co obnaży Pan, musimy wyznać Mu swoje braki, porażki, klęski, błędy, wykroczenia i grzech. I ponieważ jeśli wyznajemy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby odpuścić nam nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej niesprawiedliwości. Punkt pierwszy. Żeby udrożnić arterię swojego umysłu, musimy wyznać wszystko, co jest grzeszne w naszych myślach i w sposobie myślenia. Dwa. Żeby udrożnić arterię swojej woli, musimy wyznać zarazki buntu tkwiące w naszej woli. Trzy. Żeby udrożnić arterię swoich emocji, musimy wyznać naturalny czy wręcz cielesny sposób, w jaki wyrażamy radość i smutek. A także to, że w wielu wypadkach nienawidzimy tego, co powinniśmy kochać i kochamy to, co powinniśmy nienawidzić. Mamy tutaj odniesienie do objawienia 2:4 oraz 6. Mowa tu o Kościele w Efezie. Ale mam jedno przeciw Tobie, że zostawiłeś swoją pierwszą miłość. Ojejku, nie powinni byli porzucać ich pierwszej miłości. Następnie mówi on, ale to masz, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których ja nienawidzę. Otóż święci, musimy kochać to, co powinniśmy kochać i musimy nienawidzieć to, co powinniśmy nienawidzieć. 4. Jeżeli poświęcimy czas niezbędny do tego, by udrożnić trzy główne arterie naszego psychicznego serca, będziemy mieli odczucie, że cała nasza istota stała się żywa i znajduje się w bardzo zdrowym stanie. To wymaga czasu. Jak widzieliśmy w trakcie całej tej dzisiejszej społeczności, wszystko to jest kwestią procesu, który trwa. Procesu trwającego całe życie. Uświęcenie, usynowienie. O, ale obejmuje całą naszą istotę. Zatem ponownie macie ten wspaniały fragment, gdzie Pan mówi o całej naszej istocie, która zostaje zachowana. O, jestem tak za to wdzięczny. Teraz przechodzimy do tego ostatniego dużego punktu, punkt rzymski 9. I możemy sobie pomyśleć, że nie jest on zbyt ważny. Możemy pomyśleć, że dzieje się to automatycznie. Oczywiście powinniśmy o to zadbać, jednak pod pewnymi względami, jak to podkreślił jeden brat we fragmencie swojej społeczności, może być to najtrudniejsza rzecz, z jaką mamy do czynienia. Dlatego zajmijmy kilka minut, żeby zająć się tą sprawą. Punkt rzymski 9. Żeby współpracować z Bogiem i zachować swoje ciało w stanie uświęcenia, musimy przedstawiać Mu swoje ciało. Przedstawiać Mu swoje ciało. Wtedy będziemy mogli prowadzić święte życie dla życia Kościoła, praktykując życie ciała, żeby zrealizować doskonałą wolę Bożą. Doskonała Boża wola zawiera w sobie tę sprawę przedstawiania swojego ciała, byśmy prowadzili święte życie, a następnie praktykowali życie ciała, żeby zrealizować doskonałą wolę Bożą. Amen. Punkt A. Nasze upadłe, grzeszne ciało jest salą spotkań szatana, grzechu i śmierci. Lecz dzięki odkupieniu Chrystusa i w naszym odrodzonym duchu, który jest salą spotkań Ojca, Syna i Ducha, nasze ciało jest członkiem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Chwała Panu. Macie więc te fragmenty z 6, 7 oraz 8 rozdziału listu do Rzymian. Zostaliśmy ukrzyżowani z Chrystusem, ale widzimy inne prawo działające w naszych członkach. Inne prawo w naszych członkach, które toczy wojnę przeciw prawu naszego umysłu, które chce przestrzegać prawa Boga, czyniąc nas jeńcem prawa grzechu, które jest w naszych członkach. Och, nieszczęsnymi ludźmi jesteśmy. Któż nas wyratuje od ciała tej śmierci? Potem Paweł powiedział, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. A zatem ja sam umysłem służę prawu Boga, upadłym ciałem zaś prawu grzechu. Tak wygląda koniec 7 rozdziału listu do Rzymian. Ale w 8 Jak wspaniale, że mamy sposób na wyzwolenie od tej sfery. Całkowicie od tej sfery. Prawo Ducha Życia wyzwoliło mnie w Chrystusie Jezusie od prawa grzechu i śmierci. Chwała Panu za prawo Ducha Życia. Obyśmy cały czas korzystali z tego prawa. B. Zachować swoje ciało, to otoczyć Boga chwałą w swoim ciele. 1 Koryntian 6:20. Bo zostaliście kupieni za wielką cenę. Oddajcie zatem Bogu chwałę w waszym ciele. Oddajcie Bogu chwałę w waszym ciele. Punkt C. Zachować swoje ciało, to powiększać Chrystusa w swoim ciele. Filipian 1:20. D. Żebyśmy zachowali swoje ciało, nie wolno nam żyć według duszy starego człowieka. Wtedy ciało grzechu straci pracę i stanie się bezrobotne. Nie żyjcie według duszy. E. Żebyśmy zachowali swoje ciało, nie wolno nam przedstawiać go niczemu, co grzeszne. Przeciwnie, musimy przedstawiać siebie sprawiedliwości jako niewolników, a nasze członki jako broń sprawiedliwości. Chwała Panu. Następnie punkt E. I stanowi to podsumowanie tego poselstwa i podsumowanie tego planu. Bracia i siostry, alleluja za zwieńczenie uświęcenia. Żeby zachować swoje ciało, musimy je obijać i prowadzić jak niewolnika, żeby wypełnić święty zamysł wobec nas. To jest bowiem wola Boga, nasze uświęcenie. To jest Jego święty zamysł, polegający na tym, iż staniemy się świętym miastem. Paweł więc mówi, lecz obijam swoje ciało i czynię je swoim niewolnikiem, abym przypadkiem głosząc innym, sam nie został niezaaprobowany. Jak straszne byłoby, jeśli będąc w tym procesie uświęcenia, jeśli nie pozwolilibyśmy temu, który uświęca, uświęcić nas w całości, ducha, duszę i ciało. Ale jeżeli pozwolimy mu to uczynić i będziemy z nim współpracować, aleluja. Tutaj jest ostatni werset i słowo końcowe do tego dzisiejszego poselstwa. Objawienia 21:2. Oto cel uświęcenia. Cel synostwa. Oto cel wszystkich tych kroków, które przeszliśmy aż do tego punktu. Jan mówi, Objawienia 21:2. I zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane. Uświęcenie jest zakończone. Przygotowane jako oblubienica, przyozdobiona dla swojego męża. Święci, oto nasz cel. I to jest wola Boga, nasze uświęcenie. Niech Pan będzie dla nas wszystkich łaską, abyśmy przyjęli to słowo i przyjęli Jego słowo i dali Mu szansę, by uświęcił nas zupełnie oraz uświęcił nas w całości. Chwała Panu. Dziękuję Wam za możliwość bycia z Wami dzisiaj.